Jesteśmy zebrani w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i dla Jego imienia przyszliśmy. Bogu niech płynie wieczna chwała i cześć. Chcielibyśmy otworzyć Słowo Boże zapisane w Starym Testamencie. To jest Druga Królewska, 7 rozdział. W całości przeczytamy. To jest strona 410 w tych dużych Bibliach. Strona 410. Druga Księga Królewska, 7 rozdział. To jest 20 wersetów. Elizeusz rzekł: słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan: jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. Na to adiutant, na którego ramieniu król się spierał, odpowiedział mężowi Bożemu, mówiąc: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł: oto zobaczysz na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. A czterech mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy i mówili jeden do drugiego: po cóż my tutaj siedzimy, a zginiemy? Jeżeli powiemy sobie: wejdziemy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam. A jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeżeli nas zabiją, zginiemy. Ruszyli więc od zmierzchu, aby przejść do obozu Aramejczyków. I doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni i zgiełk wielkiego wojska. To też rzekli jeden do drugiego: oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów hetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły, cały w ogóle obóz tak, jakby był, i uciekli, ratując życie. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego z namiotu. Najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili i weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd, też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego: niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nuże więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Poszli więc i zawołali na strażników bramy miejskiej i oznajmili im, mówiąc: weszliśmy do obozu Aramejczyków, a oto tam nie ma nikogo, ani nie słychać głosu ludzkiego. Są tylko konie uwiązane i osły uwiązane, a namioty tak, jak były. Wówczas strażnicy zawołali i donieśli o tym do wnętrza domu królewskiego. Stał tedy król w nocy i rzekł do swoich dostojników: ja wam powiem, co dla was, dla nas szykują Aramejczycy. Wiedzą oni, że jesteśmy wygłodzeni, wyszli więc z obozu, aby się zaczaić w polu, myśląc, gdy oni wyjdą z miasta, my pochwycimy ich żywcem i wtargniemy do miasta. Wtedy odezwał się jeden z dostojników: trzeba wziąć 5 z pozostałych koni, jakie w mieście ocalały, niech stanie się z nimi tak, jak z całym tłumem izraelskim, który w nim ocalał, albo tak, jak z całym tłumem, który już zginął. Wyprawmy je, a zobaczymy. Wzięli więc 2 wozy i konie, a król izraelski wysłał je za wojskiem Aramejczyków, mówiąc: jedźcie i zobaczcie. Ruszyli więc za nimi aż do Jordanu, a oto cała droga była pełna szat i broni, które porzucili Aramejczycy w pośpiechu. Powrócili tedy posłańcy i oznajmili to królowi. Wtedy lud wypadł i splądrował obóz Aramejczyków. I była miara przedniej mąki za sykla i dwie miary jęczmienia za sykla, według słowa Pana. A król ustanowił adiutanta, na którego ramieniu się spierał nadzorcą nad bramą miejską. Lecz lud stratował go w bramie na śmierć. Tak jak przepowiedział to mąż Boży, który przemówił wtedy, gdy król wstąpił do niego. Gdy mianowicie mąż Boży mówił do króla: jutro o tym czasie będą w bramie Samarii dwie miary jęczmienia za sykla i miara przedniej mąki również za sykla, wtedy ten adiutant odezwał się do męża Bożego: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy rzecz ta mogłaby się stać? Ten zaś rzekł: oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. Tak mu się też stało. Lud stratował go w bramie na śmierć. Ta dziwna historia, która miała miejsce, o której czytaliśmy, daje nam wiele do zastanowienia się w naszym życiu. Ale zechciejmy sobie powiedzieć, jakie tam osoby występują. Elizeusz, mąż Boży, prorok, użyty przez Boga do prowadzenia jego spraw, Bożych spraw. Po wniebowzięciu Elizeusza, od którego otrzymał płaszcz, pamiętamy, to jest druga Królewska 2:13. W ogóle musimy sobie powiedzieć, ponieważ na studium biblijnym, domowym, mówimy o prorokach, o proroctwach. Kto to są prorocy? Co to są proroctwa? Prorocy to mężowie Boży, którzy nie tylko ograniczają się do przepowiadania przyszłości, ale są to wszelkie przekazywane wiadomości. Jest to posłanictwo od Boga, które jest właśnie zgodnie z wolą Boga. To jest prorokowanie. Bóg posyła człowieka, proroka, który prorokuje według woli Bożej. W Nowym Testamencie takim największym prorokiem, naczelnym prorokiem był Pan Jezus Chrystus. A zatem Pismo Święte mówi wyraźnie o darze proroctwa. Jeśli Słowo Boże tak mówi, to tak jest. I polega ona na przepowiadaniu woli Boga ludziom, dla budowania zboru, ludzi pojedynczych. A zatem to był prorok. Mamy jeszcze Gehaziego, sługę właśnie tego męża Bożego, Elizeusza. Sługa, który czytaliśmy, był przerażony, gdy zauważył miasto otoczone przez wojsko. Gdy wyszedł, miasto otoczone przez wojsko. Ten człowiek był przerażony. Mamy także Bena Hadada, króla aramejskiego, króla Aramu. Właśnie on chciał pojmać Elizeusza, który krzyżował jego plany. Tu trzeba by było przeczytać każdemu w domu rozdział 6, żeby tą wiedzę powiększyć, żeby tak naprawdę wiedzieć, dlaczego to wszystko się tak działo. I właśnie on chciał pojmać Elizeusza, który krzyżował jego plany, i on właśnie informował króla izraelskiego o ruchach jego wojsk. I właśnie ten król Aramu oblegał Samarię, o której czytaliśmy. Następnie jest król izraelski, Joram, On też nastawał na życie Elizeusza, oskarżając go o niepowodzenia Izraelitów. Patrzmy, on go informował o ruchach wojsk, mógł się przygotować, ale to go nie zadowalało. Mamy także adiutanta króla izraelskiego. Na jego ramieniu wspierał się król, był dowódcą, ale okazał niewiarę wobec słów, dla słów proroka Elizeusza. Został stratowany w bramie na śmierć. I jeszcze mamy czterech nieznanych z imiona trędowatych. To główni bohaterowie tego właśnie urywka Słowa Bożego, który przeczytaliśmy, tego wydarzenia. Temat jest taki: idź i powiedz to innym, albo inaczej: idź i ogłoś to wszystkim. Elizeusz, mąż Boży, który obserwował wojnę, inaczej mówiąc walkę między Izraelem a Aramejczykami, którą rozpoczął Achab, a kontynuował jego syn Joram. Prorok, jak żeśmy powiedzieli, informował króla izraelskiego o ruchach wojsk aramejskich. Pomagał wziąć także do niewoli Aramejczyków, którzy tak naprawdę chcieli pojmać właśnie proroka, ale w cudowny sposób został uratowany, a oni weszli do niewoli, zostali schwytani. To czytamy w drugiej królewskiej, 6:15-17, dowiadujemy się, że kiedy wczesnym rankiem właśnie ten sługa Gehazi wyszedł, zobaczył wozy wojenne, konnice, miasto otoczone przez wroga. Przeraził się, okropnie się przeraził. Panie, mówi do proroka, co my poczniemy, co my zrobimy? Prorok pocieszył go. W jaki sposób? Powiedział mu takie słowa: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Ale on nadal nie bardzo wiedział, o co chodzi. I wtedy wiemy, że prorok Elizeusz modlił się do Pana, aby on otworzył oczy Gehaziemu, aby zobaczył coś, czego nie zauważył. I Pan otworzył oczy Gehaziego. Otworzył Gehaziemu oczy i ten przejrzał. I co on zobaczył? Zobaczył, że góra koło proroka była pełna koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Co to znaczy? Wojsko niebieskie stało za nimi. Potężna moc i siła była po ich stronie. Wtedy uspokoił się Gehazi, ale w obozie izraelskim, w tym otoczonym mieście, sytuacja stała się nie do zniesienia. Czytaliśmy i tam jeszcze wcześniej w tym rozdziale też jest napisane. Wiemy, że już powiedzieliśmy, król izraelski winił za to Elizeusza i chciał go zgładzić. W drugiej Kronik 6:33 czytamy, że król, oto nieszczęście pochodzi od Pana, po cóż nam jeszcze na nim polegać? Zobaczmy. Zwątpienie, brak ufności, brak wiary w Boga, w to, co On czyni. Wiemy, że to były bardzo zuchwałe słowa, słowa króla izraelskiego. Mimo że ten Elizeusz, prorok, mąż Boży, zapowiedział cudowny ratunek. Druga Królewska 7:1. Zechciejmy jak gdyby przenieść się do tego miejsca. Pobudźmy trochę naszą wyobraźnię. Zechciejmy przyjrzeć się sytuacji, jaka panowała w oblężonej Samarii. Zaczęło brakować, można powiedzieć, wszystkiego. Nastał głód. Wiemy, że w tym klimacie dzień jest bardzo gorąco. Ale kiedy nadchodził wieczór, męczący upał dnia ustąpił miejsca chłodniejszemu powietrzu nadchodzącemu, nadchodzącej nocy. Przychodziła ulga, ponieważ było gorąco, nie było co jeść, nie było co pić, jeszcze upał straszny. Pamiętamy ubiegłą niedzielę, jak było gorąco, każdy chciał gdzieś się schować w cień, a tam ludzie nie mieli co jeść, nie mieli co pić, jeszcze przez wroga otoczeni. Można wyobrazić sobie, że ostatnie promienie zachodzącego słońca ukryły się za horyzontem. Przyszła ulga. Zniknęły kładące się cienie murów miasta. Słońce zniknęło, zniknęły cienie. Mrok przykrył wszystko. Ale zza murów dochodziły jęki i odgłos płaczu. Gehenna. Coś strasznego w obozie, w otoczonym mieście. Możemy sobie wyobrazić, że to jakieś dziecko płakało z głodu. Samaria od wielu dni oblężona. Syryjczycy zrównali ziemią cały kraj, a teraz otoczyli miasto. Coś najgorszego, co mogło spotkać naród izraelski. Jakkolwiek można powiedzieć, pomoc z zewnątrz zdawała się raczej oddalać, niżeli przybliżać. W ten szczególny wieczór, w tej dramatycznej sytuacji, pod murem, przy bramie znalazło się czterech ludzi trędowatych. Powiedzmy sobie, co to jest w ogóle trąd? Trąd zwany leprą to choroba zakaźna rozpowszechniona w południowej Azji i w północnej Afryce, a także w innych gorących krajach. Niszczy całe tkanki organizmu ludzkiego i powoduje zniekształcenia. Do dzisiaj wiemy, że ludzie chorują na tą chorobę. W Biblii trąd jest symbolem grzechu. Czytamy to w 3 Mojżeszowej 13:2, 8:20 oraz w 4 Mojżeszowej 14:3. Każdy z nas zna historię o Naamie, który został uzdrowiony z trądu przez siedmiokrotnie zanurzył się, wiemy, i został w cudowny sposób uzdrowiony. Także i w Nowym Testamencie czytamy, że Pan Jezus Chrystus uzdrawiał trędowatych. To czytamy Mateusza 8:3 i Łukasza 5:12-13. Tacy ludzie, którzy chorowali, którzy byli chorzy, mieszkali poza skupiskami ludzi, a gdy szli drogą i zauważyli kogoś z daleka, wołali: nieczysty, nieczysty. Ponieważ każdy się bał, żeby się zarazić tą chorobą. I właśnie ci chorzy na trąd, ci trędowaci, osłabieni, ledwo mogący się poruszać, wyobraźmy sobie, zjedli już ostatni posiłek, ostatnie okruchy chleba. Dla nich sytuacja była krytyczna. Mówiąc wprost, czeka ich niechybna śmierć. Mieli do wyboru dwie możliwości, albo wejść do obozu, albo pozostać przy bramie. I w obozie nie było co do jedzenia, i przed bramą także nie było co do jedzenia. Ale jednak zastanawiali się, czy nie ma innego wyjścia. I w pewnym momencie na pewno powiedzieli, o tak, jest jeszcze jedno wyjście, jeszcze jedna możliwość. Oddać się w ręce wroga, w ręce Syryjczyków. Ale istniało wielkie prawdopodobieństwo, czytaliśmy, że oni mogą ich zabić. Ale z drugiej strony nie mieli nic do stracenia i myśleli, a może oni nie zabiją? Szansa, można powiedzieć, ratunku była 1 na 100. I co postanowili, to uczynili. Postanowili zaryzykować i pójść. Pójść do obozu wroga. Czytaliśmy o tym. Ci biedni ludzie, ci chorzy ludzie mieli szansę ratunku. Chociaż byli bardzo chorzy, ich życie było im bardzo drogie. Chcieli być uratowani. Kto z nas nie chciałby być uratowany? Chcieli żyć. I chwiejnym krokiem dowlekli się przez otwartą przestrzeń dzielącą mury, przy których stali, do obozu wroga. Na pewno drżeli ze strachu. Zbliżyli się do pierwszych namiotów, czytaliśmy. Ten półmrok się zmienił już w gęstą ciemność. Nie widzieli nic. Dzisiaj mamy latarki, możliwości oświetlenia, a oni nic nie widzieli, a szli naprzód, wierząc, że coś się dobrego stanie. I co? Wszędzie panowała cisza i spokój. Nigdzie nie było słychać ani jednego kroku. Żywej duszy. Na pewno myśleli, co to może znaczyć, co to mogło znaczyć. Czy to jakaś zasadzka? Słyszeliśmy, król izraelski powiedział, że to może być jakaś zasadzka. Ale ostrożnie podeszli od namiotu do namiotu i co zauważyli? Nikogo nie było, ani żywej duszy. Czyżby, myślą Syryjczycy, uciekli? To prawda. Oni uciekli. Wszystko zostawili. Wszystko, co mieli. Czytaliśmy, dlaczego zostawili. Bo Pan przygotował coś, co ich przestraszyło. Wielki turkot koni, szum. I oni myśleli, że sprzymierzyli się z wojskami innymi i próbują ich atakować. I uciekli, zostawili wszystko tak, jak było. I ci spragnieni, głodni, chorzy ludzie znaleźli obfitość żywności. W tych obozach była obfitość żywności. Myślą, są uratowani, uradowani tym. I można powiedzieć, niczym głodne wilki rzucili się na zapasy żywności. I łapczywie zaczęli się posilać. To musiało być niesamowite. Głodny, który nie jadł kilka dni, a okruchy tylko trzymały go przy życiu. Teraz miał obfitość posiłku, mógł dowoli jeść. Z pewnością przez chwilę nie myśleli o niczym innym, tylko o tym, co mieli. Gdy zakończyli ucztę, tak można powiedzieć, to była dla nich uczta, której smak może tylko znać głodny. Coś się w nich odezwało. Odezwało się ich sumienie. Przypomnieli sobie o tych tysiącach głodujących, którzy znajdują się wewnątrz murów miasta. Wiedzieli, że oni tam umierają z głodu. A tu żywność znajduje się tak blisko, w obfitości, obok nich. I co powiedzieli? Rzekł zatem jeden do drugiego: niedobrze czynimy, dzień ten jest dniem dobrej nowiny, a my milczymy. Jeżeli będziemy czekać aż do poranku, będziemy winni grzechu. Przeto pójdźmy, wnijdźmy, opowiedzmy to domowi królewskiemu. Werset 9. I co teraz? Teraz ci trędowaci z sercami przepełnionymi wdzięcznością za to, co ich spotkało, postanowili pójść i powiedzieć to innym. Dlatego podzieliliśmy sobie temat: idź i powiedz to innym. Tak też uczynili i miasto zostało uratowane. Idź i powiedz to innym. To jest wskazanie, to polecenie, które dał Kościołowi sam Jezus Chrystus, gdy rzekł: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Marek 16:5. Taka jest Jego wola dla każdego chrześcijanina, dla mnie i dla ciebie, dla każdego chrześcijanina. Zwiastować, głosić Ewangelię. W obliczu tych milionów, które nie słyszały o Jezusie, czeka ich niechybna zguba, śmierć. Dlatego wołanie idźcie i powiedzcie to innym jest nadal aktualne. Aktualne dla mnie i dla ciebie, dla każdego chrześcijanina. Wiemy, że teraz jest czas łaski, że teraz jest czas zbawienia. Tych czterech trędowatych miało prawie wszystko, czego by tylko w danej chwili pragnęli. Byli zaspokojeni, byli uradowani. Wiemy, że przedtem byli smutni i zniechęceni, a teraz byli radośni i zadowoleni. Czyż można im się dziwić, że zawołali: niedobrze czynimy, dzień ten jest dniem dobrej nowiny, a my milczymy? Pomyślmy, oni mieli niewiele w porównaniu z tym, co ja i ty mamy w Jezusie Chrystusie. Ich wybawienie było cielesne, zaspokoili swoje pragnienie, głód i doczesne. Ich wybawienie było, powtarzam, cielesne i doczesne. Nasze, każdego chrześcijanina, nasze jest duchowe i wieczne. Oni zostali uwolnieni od bolesnego głodu. Kto kiedyś cierpiał głód, czy głodował, czy nie dojadał, wie, czym to jest. A oni zostali uratowani od bolesnego głodu. My natomiast zostaliśmy uratowani, uwolnieni od mocy grzechu. Grzechy nasze zostały nam odpuszczone. Nasze serca są obmyte krwią Jezusa Chrystusa. Posiadamy pokój, radość i nadzieję w Jezusie Chrystusie. Nie możemy być egoistami. Nie możemy tego wszystkiego zachowywać tylko dla siebie, że przyjąłem dar zbawienia w Jezusie Chrystusie i na tym kończę. Cieszę się, nie obchodzą mnie wszyscy wkoło. ci biedni, trędowaci ludzie poszli do głodującego miasta. Czyż my nie powinniśmy pójść i powiedzieć to innym? W murach Samarii, żeśmy powiedzieli, umierało tysiące mężczyzn, niewiast i dzieci. Sytuacja była dramatyczna. Matki sporządzały posiłki, gotując swoje własne dzieci, by przedłużyć nieco swoje życie. Czy możemy sobie wyobrazić większą biedę, większy głód? Żywność była na wagę złota, czytaliśmy. Ale ci trędowaci, wiedząc o tym, poszli, aby oznajmić im o ich wybawieniu. Oni poszli, nie zwlekali. Powiedzieli, że mieliby grzech, gdyby nie poszli. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. A my mamy to, czego ludzie oczekują. Mamy chleb żywota. Pan Jezus powiedział o sobie, ja jestem chlebem żywym, chlebem żywota. Ostatni rozkaz tego, którego miłujemy. Myślę o Panu Jezusie Chrystusie i każdy z nas pewnie to samo wie i myśli. Ostatni rozkaz Pana Jezusa, którego miłujemy, któremu służymy, to jest: idźcie, idźcie. Minęło 20 wieków, a rozkaz Pana nie został jeszcze wykonany. Jeszcze jest ciągle aktualny. Ludzie nadal nie znają Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Ludzie są skazani na śmierć, bo wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ludzie potrzebują Chrystusa. Czy nie pójdziemy i nie powiemy im o tym? Ostrzeżenie zawarte w przeczytanym tekście mówi: jeżeli będziemy czekali aż do poranku, będziemy winni grzechu. To prawda, ci trędowaci nie śmieli czekać, oni nie zwlekali. Nie śmieli zachować tej dobrej nowiny tylko dla siebie. Niewątpliwie spotkałaby ich kara. Nie wahali się ani chwili, poszli i powiedzieli o tym natychmiast innym. Ewangelia Jezusa Chrystusa dotarła do nas. Jesteśmy zbawieni przez krew Jezusa Chrystusa. Jednym z podstawowych warunków chrześcijańskiego życia to służba, to praca dla Chrystusa. Później powiedzieć to innym, zwiastować dobrą nowinę Ewangelii Jezusa Chrystusa, to nie tylko przywilej, a przede wszystkim wielki obowiązek każdego chrześcijanina. Chciałbym jeszcze na koniec zwrócić uwagę na tego adiutanta króla, który okazał niewiarę, nawet w sposób bardzo obrażający Boga, jakby się naśmiewał. Ale ta niewiara dla niego okazała się straszna. Straszna kara go spotkała. Surowa kara. Został stratowany w bramie na śmierć, mimo że to przepowiedział mąż Boży, ten prorok. Czytamy to w wersetach 17 do 20. Pamiętajmy, że u Boga wszystko jest możliwe. On dotrzymuje swojej obietnicy. Zaufajmy Mu bezgranicznie we wszelkich sprawach, we wszystkich sprawach. Także i mamy negatywny przykład Gehaziego, sługi męża Bożego, który przeraził się tym, co zobaczył, bał się, chociaż jego pan, prorok, powiedział o cudownym ratunku, że zostaną w cudowny sposób uratowani. Ale wiemy, że modlitwa była bardzo skuteczna. Ten Elizeusz modlił się, aby jego sługa przejrzał, a kiedy jego sługa przejrzał, zobaczył wojska niebieskie, które były z nimi. Zobaczył górę pełną koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A zatem też nauka wypływa dla nas. Nie trwóżmy się, gdy, tak jak tej pieśni, gdy Ciebie otoczą problemy i zło. Tak jak tam wróg otoczył ten obóz, to miasto. Chociaż prorok powiedział cudowne wybawienie, oni się trwożyli. My czasem się trwożymy, jak usługa, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji, ale my wiemy ze Słowa Bożego dzisiaj przeczytanego, że więcej jest tych, którzy są z nami, niżeli tych, którzy są z naszymi przeciwnościami, z naszymi przeciwnikami. Z Panem jesteśmy zawsze zwycięzcami. Pan daje zwycięstwo. Pamiętajmy o tym. Bóg się przyznaje do wszystkich, którzy Mu są posłuszni i bezgranicznie ufają. Amen. Powstańmy i módlmy się.